Prezydent Andrzej Duda zawetował Lex TVN. Czy to koniec Zjednoczonej Prawicy? Czy będą przyspieszone wybory? Dlaczego prezydent zdecydował się na taki krok? Czy uzgodnił to wcześniej z Jarosławem Kaczyńskim? A może ucieka z tonącego okrętu? Czy opozycja przyjmie prezydenta? Oto dziś zapytam Jarosława Makowskiego, dyrektora Instytutu Obywatelskiego, a także Wojciecha Króla, posła Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy także o życzeniach świątecznych Donalda Tuska, który obiecuje, że za rok Polska będzie wolna od PiSu. A dziś także o deklaracji Leszka Millera, który powiedział, że SLD bardzo chętnie weszłoby w koalicję z PiSem. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa po no długiej, długiej przerwie. No ale tak się umówiliśmy w naszej tradycji, że są święta, także mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko nam z tego powodu.
Dzisiaj także w naszym programie będą goście. My przypominamy jeszcze na początek o wspieraniu telewizji Idź Pod Prąd. Akcja 1000 gitar nam gra, 1000 osób, challenge, żeby 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Jest w grudniu na finiszu, mamy 790 gitar, także jeżeli podoba Wam się to, co robimy, prosimy Was o wsparcie. Mamy jeszcze 3 dni, żeby uzbierać te 1000 gitar, także zachęcamy Was bardzo mocno, a przechodzimy do tematu weta. Weta prezydenta Dudy, Lex TVN zostało zawetowane. O to zapytałem Jarosława Makowskiego, dyrektora Instytutu Obywatelskiego. Zapraszamy na pierwszą część tego wywiadu. Jest z nami Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Pisze Pan sobie filozof, teolog, publicysta. Witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie dyrektorze, prezydent Andrzej Duda zawetował wczoraj tak zwaną ustawę Lex TVN. To jest jego 11. weto. Jak pan myśli, dlaczego podjął taką decyzję?
Szczerze mówiąc, czuję pewien dyskomfort, zastanawiając się, dlaczego Andrzej Duda podjął taką decyzję. W zasadzie taką decyzję powinien podjąć, jeżeli chciałby być wierny i prawu, i przyzwoitości. I trochę mam wrażenie, że stawiamy świat na głowie. Oto bowiem prezydent, podejmując słuszną decyzję, niemalże uchodzi tutaj za bohatera, a jego akt za akt heroizmu. To mniej więcej tak, jakby ksiądz czy pastor był chwalony za to, że mówi dobre kazanie albo pomaga potrzebującemu w biedzie. Dlatego wydaje mi się, że cała ta dyskusja jest trochę na wyrost. Natomiast dali Bóg, trudno mi powiedzieć, z jakich powodów pan prezydent taką decyzję podjął. Kilka jest wersji. Po pierwsze, chciał się upodmiotowić, to znaczy pokazać, że jednak nie jest tylko i wyłącznie politykiem, który służy i wykonuje rozkazy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Po drugie, jest teoria, że jednak naciski naszego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, zrobiły tutaj swoje. Po trzecie, jest teoria, że prezydent myśli już o tym, co będzie robił, kiedy skończy swoją prezydenturę, a więc po roku 2025, stąd ta decyzja. Tak czy siak, nie ma to znaczenia. Ważne jest, że wolne media, bo to przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o TVN, zostały obronione.
No właśnie o tej drugiej teorii to też ludzie się rozpisują, że świadczy to, że Andrzej Duda nie mówił tam za bardzo w uzasadnieniu wolności słowa, tylko właśnie o tych interesach amerykańskich. I jeszcze dopytam, jak pan myśli, oczywiście to są jakieś domysły, czy zaskoczył Jarosława Kaczyńskiego tą decyzją, czy to było gdzieś tam wszystko ustalone, że tak to się rozstrzygnie?
Znowu, panie redaktorze, szanowni państwo, jesteśmy tutaj raczej w sferze domysłów. Oto przypomnijmy, kilka dni temu Jarosław Kaczyński, wrzucając tak zwaną ustawę Lex TVN, chciał pokazać przed świętami, że wciąż jest sprawczy, że jego zaplecze polityczne, czyli obóz Zjednoczonej Prawicy, jest w stanie skutecznie, oczywiście łamiąc przy okazji regulamin Sejmu, przeprowadzać ustawy i stawiać, jeżeli mogę tak powiedzieć, na swoim, no bo taki był przecież proces legislacyjny tak zwanej ustawy Lex TVN. A więc Kaczyński po kilku miesiącach pisania o tym, że stracił władzę nad obozem Zjednoczonej Prawicy, że nie jest w stanie już reformować kraju, że nie ma być może większości w Sejmie, chciał pokazać, że oto tą większość posiada. Ale co w zamian osiągnął? Po pierwsze osiągnął to, że jego obóz polityczny, gdy prezydent Duda zawetował tą ustawę, no wściekł się, prawda? I dziś widzimy, że ci, którzy jeszcze wczoraj mówili, iż Andrzej Duda jest ich prezydentem, mówię tutaj o prawej stronie sceny politycznej, dziś mówią, że absolutnie ich zawiódł. Po drugie, Kaczyński pokazał, że nawet jeżeli coś przepchnie przez Sejm, to dziś może napotkać weto Andrzeja Dudy. Po trzecie, Jarosław Kaczyński zmobilizował i zjednoczył opozycję, a także tych wszystkich, którzy wyszli protestować w obronie wolnych mediów. Krótko mówiąc, urobek z tej brawurowej wrzutki, jaką był Lex TVN, jest raczej słaby z punktu widzenia politycznego. Więc wydaje się, że dzisiaj mamy do czynienia z niekontrolowanym chaosem w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jak to ostatecznie się skończy, to nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński coraz bardziej jest uzależniony od tak zwanego twardego, prawicowego elektoratu. Staje się jego zakładnikiem i w tym sensie im bardziej będzie widoczna niemożność radzenia sobie z takimi realnymi problemami, jak drożyzna, jak pandemia, jak inflacja, tym bardziej będziemy oglądać takie spektakularne z punktu widzenia oczywiście teatru politycznego akcje, jak ta wrzutka z Lex TVN, bo to jest coś, co jednoczy Zjednoczoną Prawicę, to znaczy nienawiść do wolnych mediów.
Mhm. O tym urobku, o tym, co zyskaliśmy, czy raczej co straciliśmy przez Lex TVN, całą tą historię, to jeszcze za chwilę. Jeszcze chciałem dopytać odnośnie Andrzeja Dudy. Powiedział pan, że być może on się chciał właśnie upodmiotowić, czy przygotować gdzieś tam na zmianę władzy. Myśli pan, że rzeczywiście, pan dyrektor, że jest to taka ucieczka z tonącego okrętu? Gdzieś tam przygotowanie się na przyszłość. Jak, jeżeli by tak było, to jakie są wasze opozycji zapatrywania na Andrzeja Dudę? Czy jesteście gdzieś tam, jest to, jak jest odebrany ten ukłon, jeśli to jest rzeczywiście ukłon w stronę opozycji?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście trochę teraz zastosuję mechanizm postawienia się na miejscu Andrzeja Dudy i z jego punktu widzenia oczywiście myślałbym o swojej przyszłości, bo to będzie wciąż młody człowiek przed 50, kiedy skończy swoją drugą kadencję i no, musi myśleć o tym, co dalej, prawda? Więc jeżeli chce odgrywać jakąkolwiek rolę w świecie polityki krajowej, europejskiej czy globalnej, no nie może kończyć swojej kadencji w sytuacji, kiedy jest osobą źle widzianą na przykład przez naszego kluczowego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone i obecna administracja Joe Bidena. Po drugie, z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że no, jeden akt przyzwoitości i tak jak mówię, absolutnie czegoś, co powinno być zawetowane, czyli Lex TVN, gdyby trzymać się prawa i umów międzynarodowych i zasady przyzwoitości, no nie może przekreślać tego, że Andrzej Duda do tej pory był tym człowiekiem, który pomagał demolować polski porządek prawny, który legitymizował wszystkie działania obecnego obozu Zjednoczonej Prawicy. I wydaje mi się, że ocena jego postępowania leży w gestii tego, co nazywamy Trybunałem Stanu, czy też sądami. I to one będą decydować, kiedy Andrzej Duda był wierny konstytucji jako prezydent, a kiedy niewątpliwie ową konstytucję łamał. Wydaje mi się, że dziś mówienie o grubych kreskach, o tym, że właśnie zadośćuczynił tym aktem swoim, czy przekreśla swoje wcześniejsze negatywne decyzje, oczywiście jest ani nieuprawnione, a politycznie krótkowzroczne.
Panie dyrektorze, przejdźmy do tego urobku, do tego, co wyszło z tej Lex TVN, bo mi ta sprawa przypomina sprawę ustawy, nowelizacji ustawy o IPN. Wtedy też było wymachiwanie szabelką, uderzanie w takie patriotyczne tony, zrobiliśmy sobie wtedy wrogów z Izraela, z Ameryki, po czym po kilku miesiącach gdzieś tamśmy się po cichu wycofali, podobno w Wiedniu chyłkiem, nic z tego nie wyszło, odium negatywne na arenie międzynarodowej pozostało, no nie minęły 4 lata, mamy powtórkę z rozrywki. O co w tym wszystkim chodzi? Można by zadać sobie pytanie. Tracimy twarz na arenie międzynarodowej, nie ugrywamy nic, chyba że gdzieś tam na potrzeby jakieś tutaj wewnętrzne. Jaki jest tego sens? No bo to, jak się tak patrzy z zewnątrz, to wygląda jak działanie jakiegoś opętanego czy małpy z brzytwą.
No, to jest dobre pytanie. Gdzie tu jest logika i jaki jest cel polityczny i jaki jest cel strategiczny? To znaczy myślę o korzyściach płynących dla naszego kraju. Niewątpliwie mamy do czynienia z władzą, która zarządza krajem poprzez chaos. Im więcej chaosu, niepewności, ryzyka, właśnie takich strzelistych aktów mających pokazać podmiotowość czy suwerenność, tym tragiczniej wygląda potem, kiedy polski rząd musi się z tych wszystkich swoich złych pomysłów wycofywać. Ja tylko powiem, czy zwrócę uwagę na jedną rzecz. Szanowni Państwo, znaczy my wstrzymając bój o wolne media, w tym przypadku symbolem ich jest TVN, tak naprawdę idziemy na zwarcie z naszym naturalnym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone. A robimy to w sytuacji, kiedy mamy konflikt na granicy polsko-białoruskiej, konflikt migracyjny, i B, mamy konflikt na Ukrainie, gdzie Rosja i Władimir Putin nie kryją, że mają ochotę wszcząć kolejną wojnę. Dlatego uważam, że jest przejawem krótkowzroczności, swego rodzaju zdradą, iść na zwarcie z naszym sojusznikiem i gwarantem naszego bezpieczeństwa, jakim są Stany Zjednoczone. Dlatego ani nie widzę sensu, ale przede wszystkim nie widzę tutaj dobra Polski w działaniach, które podejmuje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. I w tym sensie wydaje mi się, że mamy do czynienia właśnie z władzą, która tak naprawdę nie wie, czego chce, zarządza poprzez nieustanne kryzysy i ostatnia rzecz, na szali stawia rację stanu i bezpieczeństwo Polski i Polaków wobec kryzysów, które nadciągają ze wschodu.
Może to nie chodzi o dobro Polski, tylko o dobro PiS-u. Może jest tak, że gdzieś ta polityka międzynarodowa to jest gdzieś tam na drugim planie, a chodzi tylko o zarządzanie nastrojami Polaków. Może chodziło tylko o przykrycie afery, nie wiem, Pegasusa, Kurskiego, no bo to były te dominujące sprawy podczas świąt. Z tych maili na przykład pana Dworczyka to wynika taki obraz, że oni się skupiają bardziej na tutaj na polityce wewnętrznej, na przekierowywaniu gdzieś tam nastrojów, uwagi Polaków, a to, co się dzieje międzynarodowo, to może ich w ogóle nie obchodzi.
No, oczywiście to jest, cytując maile przywołane przez pana redaktora, maile ministra Dworczyka, można mówić, że PiS nieustannie szuka politycznego złota, tak, które pozwoliłoby mu na przykrycie tych wiadomości, czy też tej sytuacji, która tak naprawdę dotyka Polaków, a myślę tutaj przede wszystkim o drożyźnie. I to jest dziś jeden z fundamentalnych problemów, nad którymi rząd powinien się głowić i którym powinien się zajmować, a drugi to jest oczywiście pandemia. Kraj, taki jak Polska, gdzie od kilku dni w zasadzie mamy 500-600 zgonów dziennie z powodu COVID, no, powinien wprawiać rządzących przynajmniej w zakłopotanie, a my mamy do czynienia z władzą, która przechodzi nad tym do porządku dziennego. Więc oczywiście tak. Zresztą Jarosław Kaczyński nigdy nie krył, że tak naprawdę w jego poczynaniach politycznych chodzi tylko i wyłącznie o władzę. I jeżeli przypomnimy sobie, no, niedawny przecież spektakl z panem wiceministrem Mejzą i tym, że żerował na nieszczęściu dzieci, to widzimy, że obóz Zjednoczonej Prawicy był go w stanie bronić przez prawie 3 tygodnie, po to, żeby zachowywać większość w Sejmie. Więc nie ma takiej rzeczy i nie ma tak dwuznacznych postaci politycznych, z którymi Jarosław Kaczyński nie chciałby zawiązać sojuszu, jeżeli to byłby gwarant jego politycznej władzy tu i teraz, oczywiście w Polsce.
Za chwilę zaprosimy Państwa na drugą część wywiadu z panem Jarosławem Makowskim. Porozmawiamy o opozycji, o planach opozycji, ale na początek jeszcze skomentujmy Andrzeja Dudę. Wczoraj weto, jak odebrałeś tą informację? Przed świętami w trybie pilnym przegłosowane odrzucenie Senatu, no i teraz takie szybkie weto.
Szybkie weto, właśnie to pierwsza myśl, wow, dość szybko to zrobił.
Jeszcze miał czas.
Jeszcze mógł tam trochę pokluczyć, a zrobił to szybko i nie w tym kierunku, gdzie większość komentatorów się spodziewała, czyli gdzieś do Trybunału, gdzieś tak, że on umywa ręce, tak po piłatowsku powiem, jeśli chodzi o język biblijny, tylko no tak, powiem, można by powiedzieć, odważnie wziął sprawę na klatę. No i w tym momencie te pochwały się kończą. No, tu rzeczywiście dobra decyzja, ale już to umotywowanie tej decyzji jest żałosne. Umotywowanie tej decyzji jest żałosne. Nie powiedział nic o wolnościach obywatelskich, o prawach do wolnych mediów, do wolności słowa. Powiedział coś tam o interesach, takich umowach z Ameryką, a nie powiedział nic o danych od Boga i potwierdzonych w Konstytucji prawach, które i wolnościach, które mamy jako obywatele, jako Polacy. To jest pierwsza jakaś taka, no, smutna ewentualna, czy smutna okoliczność tego podpisania po tych dobrych, o których już wcześniej powiedziałem, a druga, no to już jest całkowita kompromitacja. W jednej ze swoich wypowiedzi prezydent Duda powiedział, nie wiem, czy możemy pokazać, że pokażmy, to jakiś były wojskowy tak do niego przyszedł i go tak przekonał.
Tak sobie,
no,
porozmawiali. Już, tak.
Może. Natomiast podszedł również jej mąż i mówi tak, panie prezydencie, ja jestem byłym mundurowym, tak powiedział. Mówi, po co nam ta kolejna awantura? Mówi, panie prezydencie, po co nam ta kolejna awantura? Kolejna awantura, mówi, mamy tyle problemów, tyle rzeczy niepokojących dzieje się na wschodzie, po co nam ta awantura?
Jaki wojskowy, czy z wojskowych służb informacyjnych?
Ale to nie można było o tej awanturze, o tym, po co ta kolejna awantura pomyśleć wcześniej?
Zaraz, czy Duda nie ma swojego rozumu? żeby rozpoznać tę bezsensowną sytuację, którą Kaczyński i spółka, bo tu trzeba tych wszystkich zdrajców, cieszę się, że tu przedstawiciel opozycji, pan Makowski, użył słowa zdrada w stosunku do tego, co PiS zrobiło w tej konkretnej sytuacji, rozgrzewając konflikt z Ameryką. Myślę, że tych posłów, którzy podpisali, głosowali za Lex TVN właśnie w takich dramatycznych okolicznościach, trzeba uznać za zdrajców i oni za zdradę powinni odpowiedzieć infamią, to znaczy już nie powinni brać nigdy udziału w życiu publicznym.
Andrzej Duda mógł przecież już dawno temu powiedzieć, że on taką ustawę zawetuje i pewnie PiS już by tak strasznie jej nie pchał, gdyby powiedział jasno, że żadnego takiego zamachu na wolność słowa on nie podpisze, to też pewnie by już takiego przyspieszenia, takiej awantury międzynarodowej nie było.
Tak, tu jeszcze będą dwa takie, można powiedzieć, obszary, w których zarówno ci, którzy już zdradzili z PiS-u, będą być może mieli jakąś tam drugą szansę. No i sam prezydent Duda będzie miał okazję pokazać, czy to był jakiś tylko silny nacisk Amerykanów, czy rzeczywiście on, widząc beznadziejność już Prawa i Sprawiedliwości, że to jest tonący okręt, on już zaczyna mówić ludzkim głosem, zaczyna znowu stać rzekomo tam po stronie wolności. Już ja nie mówię o jego sercu, tylko mówię o działaniach politycznych. Pierwszy to będzie igrzyska w komuszym Pekinie. Komusze igrzyska, hańba dla sportu światowego, dla ruchu olimpijskiego. Tu przypominam o naszej petycji, że możecie ją podpisywać. Cały czas ona jest dostępna i tutaj widzimy, że Duda jednak reaguje na naciski.
Tam przypomnijmy od razu, że kliknąć trzeba w mailu, potwierdzić, nie tam tylko, że wpisać na stronie. W mailu dostajecie linka, trzeba tam potwierdzić, żeby ten głos był
raz na
liczony.
Stronie, a potem trzeba na swojej skrzynce mailowej potwierdzić podpis w tej petycji. Ciekawe, że tak żadna stacja telewizyjna jeszcze nie poinformowała o tej inicjatywie, ale czekamy. Wiecie, święta, karpik, może tam coś tam zapomnieli. A druga sprawa, to wagi już takiej nie tylko symbolicznej i takiej w dziedzinie walki tej ideowej z komuną, ale sprawa inwigilacji komunistów chińskich za pomocą sieci 5G. Tu oczywiście nie Duda odgrywa pierwsze skrzypce, ale bardziej rząd Morawiecki, ale pani Hania Shen bardzo często pokazywała Dudę jako dotychczasowego lidera obozu prochińskiego. Wydaje się, że to, że przedstawiciel już rządu amerykańskiego pogratulował Dudzie, wskazuje, że Duda chyba jednak po rozważeniu, czy dalej być z komuchami chińskimi i zapłacić ogromną cenę, być może z Trybunałem Stanu, o którym mówił tutaj pan Makowski i jeszcze inne.
Zdanie myślisz?
Myślę, że się przestraszył.
Roman Giertych pisze na Twitterze tak. Andrzej Duda zrobił wiele zła, lecz jeżeli tak jak apelowałem miesiąc temu, zdecyduje się zostać patronem oddania władzy przez PiS, na którą to rolę po dzisiejszym wecie, to jest wczoraj, są pewne szanse, to trzeba mu zapewnić osobiste bezpieczeństwo po przejęciu władzy.
To właśnie
propozycja taka.
O tym właśnie mówię, że Duda się przestraszył. I to tam nie opozycji, myślę, tylko Ameryki. Ameryka może takie rzeczy zrealizować i różni dyktatorzy zapłacili cenę za swoje zbrodnie, stąd i Duda widzi tę sytuację, myślę, już w tych kolorach, a Giertych mu w tym pomaga.
Będziemy o tym rozmawiać.
Myślę,
jeszcze,
że rzeczywiście Duda może uzyskać taki status jak Bolek. Co prawda on twierdzi, że jest bankrutem, ale nie zapłacił za te swoje różne dokonania, czyli współpracował, ale nie poniósł żadnych konsekwencji, dostał jeszcze Nobla i takie tam różne rzeczy. Myślę, że Duda może, że tak powiem, wynegocjować mniej więcej taki układ i taki układ proponuje mecenas Giertych.
Andrzej Dudzie, jeszcze będziemy rozmawiać z posłem Wojciechem Królem, ale teraz zaprosimy was na drugą część rozmowy z panem Jarosławem Makowskim, dyrektorem Instytutu Obywatelskiego, o opozycji, o tym, co będzie się działo w nowym roku. Zapraszam. Przejdźmy do opozycji w takim razie. Jak interpretować życzenia świąteczne Donalda Tuska? Tutaj cytuję, napisał, że obiecuje, że w następne święta Polska będzie oswobodzona od zła i kłamstwa. Jak to się ma ziścić?
Znaczy, widzimy dzisiaj, że obóz Zjednoczonej Prawicy, jak wspomniałem, przechodzi coś, co nazywamy erozją władzy. Że ten rząd nie jest w stanie rozwiązywać realnych, powtarzam, realnych problemów Polek i Polaków. Powtórzę to coraz trzeci, to są drożyzna i pandemia. Po drugie, widzimy, że w samym zjednoczonym obozie, dzisiaj rządzącym, czyli obozie Zjednoczonej Prawicy, mamy ruchy, że tak powiem, od wewnątrz, które rozsadzają ten obóz. Myślę tutaj o dwóch symbolach tego obozu. Z jednej strony to jest minister Ziobro, z drugiej premier Morawiecki, którzy a nawzajem się zwalczają, b blokują się poprzez rozmaite ustawy czy też projekty polityczne, sprawiając, że ten rząd na przykład, co jest warunkiem Komisji Europejskiej, nie jest w stanie zlikwidować Izby Dyscyplinarnej po to, żeby Polska przejęła 770 miliardów złotych w ramach tego pakietu wychodzenia z pandemii, podczas gdy inne kraje Unii Europejskiej, jak na przykład Hiszpania, już korzystają z tych pakietów pomocowych. Po trzecie, w końcu wydaje mi się, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy i na opozycji rośnie przekonanie, że tylko opozycja zjednoczona, opozycja konsekwentna, opozycja mówiąca tym samym głosem jest w stanie pokonać PiS, i ten Lex TVN jest tego najlepszym przykładem, choć jak powiadam, nie wchodzę w motywy, które kierowały prezydentem Andrzejem Dudą. Fakt jest faktem, że ustawa została wysłana na śmietnik historii. I ostatnia rzecz. Opozycja w moim odczuciu, i to jest zapowiedź Donalda Tuska, przechodzi także do ofensywy programowej. Myślę tutaj o Platformie Obywatelskiej, która już w styczniu rozpoczyna kongresy programowe. Pierwszy będzie w Łodzi pod koniec stycznia, gdzie będziemy przedstawiać koncepcję odpornego państwa, odpornego na kryzysy, takie jak właśnie pandemiczny, klimatyczny czy gospodarczy. Jednocześnie trwają kongresy samorządowe, już były dwa, w Poznaniu, w Krakowie, a w lutym będzie u was, myślę o Lublinie, więc waszym mieście. Mam nadzieję, że będziecie go również śledzić. Więc przechodzimy do takiej ofensywy programowej, mając świadomość, że wybory mogą odbyć się w zasadzie no, każdego dnia, znając mechanizmy, które kierują podejmowaniem decyzji przez Jarosława Kaczyńskiego. Choć dziś wydaje mi się, przynajmniej czytając te znaki na niebie i ziemi polityczne, że nie ma powodu, żeby wybory odbyły się wcześniej, ale Jarosław Kaczyński nieraz pokazywał, że jest w stanie działać pod wpływem impulsu i właśnie wywracać stolik i być może zdecyduje się na wcześniejsze wybory, żeby ratować jak najwięcej dla obozu Zjednoczonej Prawicy. Więc pod tym względem, w moim przekonaniu, będzie to bardzo ciekawy rok. Ciekawy rok z jednej strony pogłębiającego się chaosu i niemożności sprawowania władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej strony, mam nadzieję, ofensywa programowa i zjednoczeniowa opozycji.
Czy w razie wyborów powiedział pan, że Lex TVN zjednoczyło opozycję, będzie wspólna lista? Co z SLD? Leszek Mirel powiedział, że bardzo chętnie wsparłby PiS, gdyby tam im paru głosów zabrakło po nowych wyborach. Wyobraża sobie pan dyrektor taką wspólną listę opozycji?
Nie wiem, czy będzie wspólna lista. Być może będą dwa bloki i to chyba jest najbardziej realny scenariusz. Natomiast w moim przekonaniu minimum, które dziś opozycja powinna sobie ustalić, to jest po pierwsze nieatakowanie się wzajemne. Naprawdę przeciwnik jest gdzie indziej i przeciwnikiem jest obóz Zjednoczonej Prawicy. Po drugie, w czasie demonstracji, protestów przeciwko Lex TVN, w wielu miastach słyszeliśmy okrzyki Zjednoczona Opozycja, więc to pokazuje, że wyborcy Zjednoczonej Opozycji domagają się wspólnych działań i przykładem jest chociażby Rada Polityki Pieniężnej, gdzie skutecznie, szybko i jednomyślnie opozycja wskazała swoich kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej. I trzy, ja nie kryję, że my chcemy do naszych kongresów programowych zapraszać także przedstawicieli klubów opozycyjnych po to, żeby już dzisiaj budować właśnie tą podstawę programową. To znaczy, żeby informować się wzajemnie o swoich pomysłach, o swoich projektach, swoich planach, tak żeby po zdobyciu, mam nadzieję, władzy w najbliższych wyborach, opozycja mogła przejść szybko do naprawy Rzeczpospolitej.
Na koniec zapytam o aferę Pegasusa. Ujawniono, że podsłuchiwano mecenasa Giertycha, senatora Brejzę, generał Gocu, być może inne środki, nie Pegasus, bo to nie było powiedziane, prokurator Wrzosek. W każdym normalnym państwie taka afera skończyłaby się dymisją rządu. W Polsce to na razie się nie dzieje. Dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że to nie jest tylko problem złej władzy, ale jakiegoś takiego, nie wiem, upodlenia Polaków, czy czegoś takiego, co sprawia, że Polakom w rzeczywistości te afery tak bardzo nie przeszkadzają. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Dlaczego w Polsce tak poważne afery mogą gdzieś tam bez większego echa przechodzić?
To jest dobre pytanie, panie redaktorze. Ja szczerze mówiąc sam nie mam na niej sensownej odpowiedzi. Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość oswoiło Polaków z aferami. Bo jeżeli przyjrzymy się temu, co się dzieje, to w zasadzie nie ma dnia, żeby nie pojawiła się jakaś nowa afera. Nim rozpracujemy, czy też opowiemy Polsce jakąś aferę, pojawia się kolejna. Media oczywiście zajmują się tym, co jest nowe, co jest tu i teraz i bardzo szybko porzucają te afery, które były wczoraj, bo dziś są już kolejne, są nowe. No przecież ta końcówka roku to jest po prostu jakieś tsunami afer. Od Mejzy poczynając, poprzez Lex TVN, a na Pegasusie kończąc, prawda? Więc widzimy, że natłok tych afer sprawia, że ludzie przestają jakby przyjmować do wiadomości, że znowu wydarzyło się coś nadzwyczajnego, coś, co jak pan redaktor powiedział, w normalnym kraju byłoby powodem do dymisji rządu. I druga rzecz, my musimy pamiętać, że mamy do czynienia z sytuacją, która nie jest absolutnie normalna. To znaczy, ja chcę bardzo mocno to podkreślić. Mamy do czynienia, kiedy tak zwane media publiczne są de facto mediami rządowymi. Są to dominujące media w Polsce. Od telewizji poczynając, poprzez radia lokalne, a na lokalnych gazetach przez Orlen przejętych w ostatnim czasie, gdzie mamy do czynienia z jednej strony z oczernianiem opozycji, z pokazywaniem opozycji jako zdrajców, jako ludzi, którymi można gardzić, a z drugiej strony mamy tą pisowską propagandę, która wylewa się każdej minuty, każdej godziny i każdego dnia do podpolskie strzechy. Więc przeciwnik, że tak powiem, obudował się takimi elementami propagandy, z którymi naprawdę trudno walczyć. Dlatego każdy niezależny portal, niezależna gazeta, niezależny blog dzisiaj w Polsce absolutnie są na wagę złota.
Miejmy nadzieję, że tego typu inicjatyw będzie jeszcze więcej, tak jak pan powiedział. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
To był Jarosław Makowski. A teraz jest z nami poseł Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem, czy nas dobrze słychać, panie pośle. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, słyszę doskonale, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów.
Witam super, również, witamy.
My też bardzo dobrze słyszymy. Jest tu ze mną pastor Paweł Chojecki. No, może na początek, panie pośle, standardowe pytanie o weto Andrzeja Dudy. Jak pan myśli, co się stało, dlaczego Andrzej Duda zawetował ustawę Lex TVN? Czy to było dogadane z Jarosławem Kaczyńskim? Czy go jednak zaskoczył? Czy gdzieś tam ucieka z tonącego okrętu? Czy przestraszył się Amerykanów? Jakie jest pana zdanie?
Że powodów rzeczywiście mogło być wiele, niemniej rozpocznę od tego, że z satysfakcją przyjąłem informację prezydenta, że zawetuje i myślę, że przyznacie panowie, państwo no również rację, że no nie jest to codzienne zjawisko, żeby prezydent Andrzej Duda coś wetował. Raczej do tej pory no poza jedną taką spektakularną sytuacją, czyli wetem ustawy Zbigniewa Ziobry. Mieliśmy pasmo właściwie no, przypieczętowywania wszystkiego tego, co Prawo i Sprawiedliwość sobie życzyło, albo inaczej, czego życzył sobie Jarosław Kaczyński. Tutaj no, mamy sytuację, do której nie przywykliśmy, że jest weto prezydenta, aczkolwiek powiem tak, ja brałem pod uwagę to weto prezydenta z tego względu, że okres, w którym ta ustawa wróciła na prace sejmowe, na komisję sejmową, był dość szczególny. Otóż Prawo i Sprawiedliwość nie miało już i nie miałoby być może lepszego momentu na wprowadzenie tej ustawy, która spowodowała, że przy wigilijnym stole jednak inny temat mógł zdominować niż te wszystkie afery, które właściwie każdego dnia Prawo i Sprawiedliwość nam dostarcza. Bowiem była taka absolutna kumulacja problemów PiS-u. Wyszła informacja o tym, że prawdopodobnie oficerowie, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa składali fałszywe zeznania, że doprowadzono do skazania niewinnego człowieka tylko dlatego, żeby ówczesna premier mogła wyjść z lepszym wizerunkiem z tego zdarzenia, żeby Służba Ochrony Państwa, Biuro Ochrony Rządu wyszło z lepszą twarzą z tego wypadku. Państwo doprowadziło do skazania niewinnego człowieka. Tak przynajmniej wynika z tych najnowszych zeznań funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, który wtedy był w tej grupie ochronnej premier Szydło. Do tego no, skandaliczna, kompromitująca nominacja dla ministra Mejzy. Informacje medialne o tym, że minister, członek rządu wyłudzał pieniądze od ciężko chorych ludzi, od rodziców ciężko chorych dzieci. No coś, co jest niebywale obrzydliwe. Do tego inflacja, drożyzna. No tych kryzysów właściwie jest tak wiele, że niektóre to naprawdę trudno już spamiętać, ale nawarstwiło się. I Prawo i Sprawiedliwość w mojej ocenie bało się bardzo mocno tych wigilijnych rozmów, kiedy spotykają się Polki, Polacy, kiedy rozmawiają rodziny przy wigilijnym stole, przy świątecznym stole, kiedy jednak wszystkim nam doskwierają ceny w sklepach, bo widzimy, jak wszystko szybuje ostro w górę, jak rząd nie panuje nad złotówką, nad gospodarką, nad energetyką, ponieważ no też wszyscy i to, a właśnie to mi się przypomniało, że to był też dzień, w którym URE ogłosiło ceny, jakie będą podwyżki za gaz, za energię, więc Prawo i Sprawiedliwość być może bardzo sprytnie zmieniło temat rozmów właśnie przy świątecznym stole. Wiedzieli albo spodziewali się, że prezydent Andrzej Duda zawetuje tą ustawę, bo wcześniej już tak zapowiadał, że tak zrobi, i wprowadzili niekonstytucyjnie, nieregulaminowo tą uchwałę Senatu po to, żeby wyprowadzić ludzi na ulicę, żeby media zajęły się obroną wolności słowa, wolności mediów, a nie skupiali się na tym, że Polską rządzą amatorzy, że Polską rządzą nieudacznicy, że Polską rządzą złodzieje, że Polską rządzą oszuści tacy jak Mejza.
Ale panie pośle,
wybitnie Prawo i Sprawiedliwości się udało.
Panie pośle, czy to nie jest no, już chyba taki kolejny dobry moment, żeby opozycja, którą też pan reprezentuje, przeszła do ataku i zażądała przyspieszonych wyborów?
No rzeczywiście, temat przyspieszonych wyborów dzisiaj akurat muszę przyznać, panie redaktorze, że jestem po kilku spotkaniach takich poświątecznych ze znajomymi i właściwie każdy pyta o to samo. No, z jednej strony jest ta satysfakcja z weta, ale chcą ludzie teraz czegoś więcej. Mówią, presja ma sens, protestowaliśmy, bo ja nie mam wątpliwości, że gdyby prezydent zobaczył, że protestów nie ma, gdyby Amerykanie nie zareagowali ostro, to być może by powiedział, słuchajcie, kolejny raz coś rozeszło się po kościach, kolejny raz odwróciliśmy kota ogonem, mamy zaimpregnowany elektorat na afery, na problemy, przyzwyczaili się, że taką mamy władzę, daje parę złotych do kieszeni, ale jaka jest, to jest. Trochę jak taki jest syndrom oprawcy, tak? Jak to mąż bity jest przez żonę i otoczenie się dziwi, że ta żona nie reaguje, prawda? I często się przewija, no jaki jest, to jest, ale jest. I tak samo mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość jest traktowane przez wyborców jak właśnie taki trochę oprawca, który no jest jaki jest, ale jest. Starcza nam na chleb jeszcze, może jak nam braknie, to dopiero będziemy protestować, a to, że ten ukradł, ten coś oszukał, ten pozałatwiał znajomym, no trudno, tak już nas przyzwyczaili do tego, że musimy z tym jakoś żyć. I rzeczywiście ci wyborcy, którzy wymagają trochę więcej, mówią, czas na krok dalej, czas na przyspieszone wybory. I zgadzam się z tym, że Prawo i Sprawiedliwości władza wymyka się z rąk. Znaczy oni tą władzę sami tracą. Jarosław Kaczyński nie panuje nad niczym, ma tego świadomość i być może sfrustrowany tym, że musi ulegać takim Mejzom, że musi co chwilę negocjować z Kukizem, że jeszcze przychodzą kolejne osoby z klubu PiS, które chcą jakieś stanowisko, to być może jego zmęczenie będzie już tak duże też, że powie dość. Mam dość, wolę rozpisać wcześniejsze wybory z ryzykiem, że tą władzę stracę, ale nie pozwolę się tak traktować i nie pozwolę sobie na to, żeby ludzie pokroju Mejzy szantażowali mnie i wymuszali kolejne stanowiska. Bo myślę, że świadomość tego, że oni absolutnie zepsuli to państwo, nasze państwo, naszą wspólną Polskę, jakby jest w ich głowach. Jedyne, co biorę pod uwagę, że mogą bać się bardzo mocno, bo to doświadczenie z 2007 roku jest to istotne, że mogą bać się, że jeżeli oddadzą władzę, to ją stracą. Jeżeli ją stracą, to mogą zostać rozliczeni. I tutaj pytanie, czy ludzie, którzy otaczają Jarosława Kaczyńskiego, którzy są no, beneficjentami tej dobrej zmiany w cudzysłowie, to czy oni pozwolą Jarosławowi Kaczyńskiemu oddać władzę? No bo wiemy, że Jarosław Kaczyński no, do najmłodszych nie należy. Jeżeli władza by się no, zmieniła, no to jednak jest ryzyko rozliczenia. No, wiecie, panowie, no tutaj teraz codziennie dowiadujemy się jakichś nowych newsach dotyczących wykorzystywania służb specjalnych, wykorzystywania oprogramowania szpiegowskiego, który z założenia ma pomagać zapewnić bezpieczeństwo państwa, który ma walczyć z terroryzmem międzynarodowym, który ma walczyć z grupami przestępczymi zorganizowanymi. Okazuje się, że władza wykorzystuje sobie państwo, aparaturę państwa, służby państwa i gigantyczne pieniądze podatników, bo ten szpiegowski system izraelski jest kosmicznie drogi i nie służył temu, żeby ścigać groźnych przestępców, no bo z tym szacunkiem do Romana Giertycha na przykład, to jakie jest zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa międzynarodowego stanowi Roman Giertych. No na litość boską. Znaczy,
albo
w jakim
pani prokurator
żyjemy?
Wrzosek.
Albo pani prokurator Wrzosek, albo senator, tak, który był wówczas posłem i szefem sztabu wyborczego. Ale panie, to pokazuje, że ta władza upadła.
Tak, panie pośle, zgadzamy się tu na pewno z wieloma tymi przejawami takiego zgnilizny PiSu, ale tak jak pan poseł zauważył, ta władza ma zbrodnie na rękach i łamanie praw, konstytucji, używanie służb specjalnych do celów absolutnie niezgodnych z prawem. I no, czy takie czekanie na taki jakiś samoistny upadek PiSu nie jest dla narodu niebezpieczne? Czy wy, jako opozycja, nie przystępując teraz do ataku, do szybkiego doprowadzenia do przedterminowych wyborów, ogólnie do zmiany władzy, być może jakiś rząd tymczasowy i tak dalej, no tu już tam są różne sposoby doprowadzenia do zmiany władzy, czy wy no, nie jak gdyby narażacie narodu na coraz większe zbrodnie reżimu Kaczyńskiego, no bo on zagrożony utratą władzy i pójściem do więzienia będzie coraz mocniej, można powiedzieć, ograniczał swobody obywatelskie, będzie popełniał dalsze zbrodnie.
Powiem tak, brałem pod uwagę, bo przeszło mi to przez myśl, że z jednej strony wydawało mi się, że to weto jest gdzieś tam właśnie takim odwróconym kota ogonem, że nie odważą się przy tym, co się dzieje też na granicy polsko-białoruskiej, na tym kryzysie wschodnim, co się dzieje w relacjach i w tej polityce Władimira Putina, tej polityce rosyjskiej, że nie odważą się no, naszego bądź co bądź sojusznika, mówię bądź co bądź przekąsem, bo traciliśmy już wszelkie chyba sojusze, a ta Ameryka jeszcze z takim, myślę, sentymentem do Polski, no bo władza ma to do siebie, że się zmienia, naród zostanie, nasze dobre relacje, które były budowane latami, wierzę w to, że nie da się przekreślić jedną czy dwoma kadencjami PiSu, ale że to byłoby skrajnie nieodpowiedzialne, że to byłaby zdrada, że to byłoby narażenie nas wszystkich na no, bezpośrednie niebezpieczeństwo człowieka nieprzewidywalnego, jakim jest Władimir Putin. A jednak gdzieś tam chodziło mi po głowie, a może jednak uznali, że jeżeli nie przeprowadzą tej ustawy Lex TVN, jeżeli nie pójdą o krok dalej, tak jak było w mailach napisane, bo w tych mailach Morawieckiego, w mailach Dworczyka było napisane, że skutecznie odcinają prowincje od informacji, dlatego tam mają poparcie, bo tam nie ma alternatywy poza telewizją publiczną. Tam przejawiały się również w treści maila informacja, że może trzeba będzie internet odciąć. Znaczy ja zakładam, że tym ludziom chodziło już wszystko po głowie, żeby utrzymać władzę. I tutaj jakby jest racja w tym, co pan mówi, ponieważ im szybciej ta władza się skończy, tym lepiej dla państwa polskiego, dla obywateli, dla naszych portfeli, bo oni zrujnują tą gospodarkę doszczętnie. I powiem tak, za parę dni mamy nowy rok. Nowy rok przyniesie ogromne podwyżki, które obywatele odczują, kiedy pójdą na zwykłe zakupy. Mam takie wrażenie, że ta gnilizna rzeczywiście postępuje, ale przychodzi ten moment taki kulminacyjny i być może ten moment będzie odpowiedni do tego, żeby odsunąć tą władzę raz na zawsze, ale to, co powiedzieliśmy, rozliczyć. Nie można popełnić już tego błędu, który był popełniony lata temu za łamanie prawa. Funkcjonariusze publiczni muszą być pociągnięci ku przestrodze kolejnych do bardzo surowych konsekwencji prawnych.
Panie pośle, Donald Tusk w życzeniach świątecznych obiecał, że w przyszłym roku, za rok, następne święta PiSu już w Polsce u władzy nie będzie. Jaki opozycja ma konkretny plan, żeby to się ziściło? No bo wybory, wiemy, jeszcze w przyszłym roku ma ich nie być. Jak to się ma, jak wy liczycie, że to się stanie, że PiS utraci władzę w Polsce? Jaki macie plan?
Zacznę od tego, że Donald Tusk rzeczywiście po raz kolejny wysłał taki sygnał. Ja też słyszałem z jego ust, kiedy mówił o tym, że jak znam Jarosława Kaczyńskiego, jak znam PiS, tą władzę i mam swoją jakąś tam intuicję polityczną, wyczucie polityczne, czuję całym sobą, że tej władzy nie będzie. I to mówi człowiek, któremu wierzę, bo on ma ogromne doświadczenie polityczne, niewątpliwie nie można odmówić mu, że zna też przeciwnika, bo zna przeciwnika. Ja nie jestem strategiem Platformy Obywatelskiej, jestem jednym z tych osób, które tworzą tą grupę, ten zespół. Przygotowujemy się programowo, natomiast ja nie odpowiadam i nie odpowiem, a nawet gdybym miał taką wiedzę, w jaki sposób mamy rozpisany plan, scenariusz odsunięcia PiS od władzy, to z pewnością bym tego nie ujawnił. Niemniej myślę, że też słowa Donalda Tuska można sprowadzić do takiej ciężkiej, solidnej, wytężonej pracy, bo jeżeli my jako parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, ale też w ogóle posłowie opozycji, parlamentarzyści opozycji, będziemy rozmawiać z obywatelami, tłumaczyć im to, co się też dzisiaj dzieje, czego skutki zaczynają odczuwać, a będą odczuwać większe. Kiedy przyjdzie taki moment, w którym trzeba będzie pokazać alternatywę, czyli jak my wyjdziemy z tego kryzysu, jakie reformy będą musiały być przeprowadzone, ale też zakładam obietnica takiego poważnego rachunku sumienia i rozliczenia. Było to powiedziane kilkukrotnie już przynajmniej na ambonie sejmowej. Nadejdzie jeszcze czas Prawa i Sprawiedliwości, ale nie w rozumieniu jako nazwy partii, ale że prawo będzie wszystkich dotyczyło i sprawiedliwość dosięgnie tych, którzy to prawo łamali przez ostatnie lata.
Panie pośle, miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja jeszcze dopytam na koniec coś z pana podwórka, no bo Lex TVN po odrzuceniu w Senacie trafiło do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pan jest, i stamtąd do Sejmu, pan jest członkiem tej komisji. No, wiele się mówiło o nieprawidłowościach, że ta komisja za szybko, że nie przestrzegano tego terminu 3 dni przed ogłoszeniem. Może pan nam coś powiedzieć zza kulis, jak wyglądała praca tej komisji nad Lex TVN?
Oczywiście. No ja szczerze dowiedziałem się o tym, że będzie komisja na 2 minuty przed jej rozpoczęciem. Dlaczego? Dlatego, że no, przyszedł SMS. Jakoś nie przywykłem do tego, że jestem zawiadamiany 15 minut przed komisją o tym, że ona się odbędzie. No, zerkam na telefon, ale byłem na spotkaniu, rozmawiałem, nie zerknąłem na telefon, który zawibrował. Chwilę później po tym SMS-ie okazuje się, że za 2 minuty rozpoczynam komisję. No, byłem blisko, zdążyłem, natomiast to pokazuje, w jaki sposób traktuje się nie parlamentarzystów, członków komisji, ale jak traktuje się państwo, jak traktuje się obywateli. My jesteśmy przedstawicielami naszych wyborców. Jesteśmy przedstawicielami narodu, więc jeżeli ktoś mnie tak traktuje, to tak samo źle traktuje moich wyborców, których ja reprezentuję. Nie może być tak. Wie pan, my się dowiedzieliśmy o komisji, że ona jest zwołana. Ja na te parę minut przed dowiedziałem się, czego ona będzie dotyczyć, ponieważ sam SMS mówi o tym, że komisja się odbędzie i jaki jest numer druku, prawda? No, wyszukałem sobie na stronie internetowej numer druku, z tego po chwilę później wiedziałem, że dotyczy Lex TVN, ale wie pan, na komisję powinno się pójść z jakąś refleksją, z jakimś przemyśleniem. No nie można być tak zaskakiwanym. Tak się nie tworzy prawa, tak się tworzy bałagan tylko i wyłącznie. To jest brak szacunku dla prawa, brak szacunku do państwa. Regulamin Sejmu jest obowiązującym prawem. I jeżeli regulamin Sejmu mówi o tym, że komisja ma być zwołana minimum na 3 dni przed, to znaczy się, że to jest prawo, które obowiązuje przewodniczącego przy zwołaniu komisji. Jeżeli jest możliwość wprowadzenia wyjątku, bo jest on określony, że Sejm może skrócić ten czas, ale to jest Sejm, a nie komisja, nie członkowie komisji, nie pan przewodniczący czy jego zastępca, pan Suski, który powiedział, no rzeczywiście regulamin tak mówi, ale my sobie przegłosujemy. To w takim razie ja zadam pytanie, to po co w ogóle nas zapraszali? To równie dobrze można byłoby powiedzieć, to po co nas zapraszają? To mogli po prostu przyjąć sobie ustawę w głosowaniu. Nie zapraszać, no bo jeżeli zakładają, że wszystko można przegłosować większością, to do czego my dojdziemy? Znaczy, no właśnie, co możemy sobie przegłosować?
Właśnie to jest
wniosek na tej komisji, że przegłosujmy sobie, że zimy nie będzie. No bo jeżeli możemy sobie przegłosować wszystko, no to jaki jest problem, że przegłosujemy sobie, że noc jest w dzień, albo że, nie wiem, słońce jest ważniejsze od księżyca, albo odwrotnie, no nie wiem.
To właśnie o to mi chodzi, że oni się naśmiewają z wszelkich procedur, z prawa, z konstytucji, plują wam, waszym wyborcom w twarz, można powiedzieć, a wy tak jak gdyby legitymizujecie dalej tę całkowicie już oderwaną od prawa i sprawiedliwości, z czym tu się zgadzamy, władzę. Tak jakbyście czekali, że, no nie wiem, ktoś wam da władzę tak w prezencie, albo no czekacie, że rzeczywiście Polacy w styczniu już tak, że tak powiem, wkurzeni drożyzną, sami wyjdą na ulicę i jakoś zmiotą ten Sejm. No niestety ta wasza bierność, tu się powtarzam, ale chcę, żeby to gdzieś może mocno dotarło, wasza bierność jest nie do zaakceptowania przez Polaków.
Ja często słyszę takie głosy, że zróbcie coś, odbierzcie im władzę, tak? Takie hasła się przewijają często wśród tych niezadowolonych wyborców. Tylko pamiętajmy też o tym, co mówi Konstytucja. Konstytucja mówi o tym, że władza należy do narodu. I teraz naród w wyborach dokonuje tego wyboru. Jeśli władza oczywiście łamie prawo, są do tego narzędzia, których my korzystamy. No też bywa, że zostajemy przegłosowani, ale ostatecznie władza należy do ludzi. I teraz co mam zrobić jako członek komisji, kiedy jestem w ten sposób zwoływany? Poszedłem, wypowiedziałem swoje zdanie. Kiedy chciałem kontynuować, wyłączono mi mikrofon. Czy ja mam bić się z przewodniczącym?
No nie, ale na przykład bojkot takiego posiedzenia przed całą opozycję. No już po co iść na taką ustawkę? Nie rozumiem tego.
Ale teraz powiem tak, gdybyśmy nie poszli, to w ogóle nie byłoby żadnego głosu sprzeciw.
Ja no i dobrze, i niech sam PiS pokazalibyście.
Ale powiem tak. Ale proszę mi wierzyć, że też miałem wątpliwości, no bo mam świadomość tego, zresztą potwierdził to pracownik biura prawnego, biura legislacyjnego, że spotkanie jest nielegalne właściwie. I teraz, bo ono się nie może odbyć w tej formule, zresztą prezydent wetując też to podkreślił. I teraz wyrażam swoje zdanie, mówiąc, słuchajcie, tak, to jest nieregulaminowe, jestem tutaj, żeby zaświadczyć, że dowiedziałem się o tym chwilę temu, że złamano regulamin, złamano prawo. Składam wniosek formalnie, że chcę zaciągnąć opinię marszałka Sejmu, chcę, żeby do marszałka trafiło, bo pani marszałek no musiałaby się też jakoś wobec tego ustosunkować, a oni, wie pan dlaczego oni to zrobili? Musieli zrobić dlatego, że potem na końcu Sejm przegłosował, jak my, zanim skarga dotarła do marszałka, to marszałek powie, no ale Sejm już rozstrzygnął, tak? Mamy związane ręce.
Ale panie
Sejm
pośle...
rozstrzygnął. Gdybym wiedziała wcześniej, to... I tutaj jest pewien dylemat, no bo pójść wypowiedzieć swoje zdanie, czy nie pójść i nie wypowiedzieć tego zdania.
No nie, bo można jeszcze zrobić...
Ja mam świadomość tego...
Inaczej. Można wypowiedzieć swoje zdanie. Trzeba było zbojkotować tę nielegalną ustawkę PiS-u. Niech se sami głosują na siebie, a w tym czasie zwołać konferencję prasową i powiadomić Polaków, że oto banda trzymająca władzę dokonuje zamachu na wolne media. To przecież tak trzeba to rozgrywać. No ja nie mogę was uczyć. No.
Dlatego nie wzięliśmy udziału w głosowaniu, bo uznaliśmy, że głosowania nie ma. Nie wzięliśmy udziału w głosowaniu, właśnie to był ten bojkot i zaraz po tym był briefing i mówiliśmy o tym, że no nie braliśmy udziału w głosowaniu, że zostaliśmy zwołani na posiedzenie komisji, która się w ogóle nie mogła odbyć, W związku z tym tej komisji nie ma. No, w jakim stopniu prezydent, czy to było ustawione, czy nie ustawione, powołał się też na to, co opozycja mówiła, czyli że ma wątpliwości co do konstytucyjności przyjęcia tej ustawy. Bo komisja sejmowa, choć wydaje opinię, która nie jest wiążąca, no to jednak komisje obowiązują też procedury przyjęte w głosowaniu, przyjęte jako, które są aktem prawnym. No, regulamin jest też aktem prawnym. No i my ten regulamin musimy po coś stosować. Po to, zgodnie z prawem, żeby to prawo było wiążące, żeby ono nie miało swoich wad. Tak? No bo można było hipotetycznie też założyć, że jeżeli prezydent podpisał taką ustawę, no to ta ustawa no, miałaby wątpliwość pewną też taką no, prawną, czy ona jest wiążąca, no bo złamano prawo przy tworzeniu prawa. No, jakiś, no to tak dziwnie to brzmi, wie pan, bo to nawet wstydliwe jest.
Rozumiem.
Dla posła wypowiadać coś takiego, no ale bo stanowimy prawo, jakby będąc świadkami jednocześnie łamania
bezprawia,
tego prawa.
No tak. No już to akurat już do tego się przyzwyczailiśmy przy tej władzy, ale pozwoli pan poseł, że zmienię troszeczkę temat już na ten bardziej ogólny, czyli czy będą dwie listy, jak mówił pański przedmówca, pan Makowski, czy będzie jedna wspólna lista. Tutaj ciekawe, znaczy nie ciekawe, ale warto odnotować głosy ze środowiska lewicowego. To pan Miller, no dawny tam sekretarz partii i tak dalej, teraz były premier i tak dalej, czyli no postać wpływowa na lewicy. On mówi, że jeśli w nowej tej już konfiguracji sejmowej brakowałoby PiS-owi kilkunastu głosów, no to on by był za tym, żeby Lewica razem z PiS-em ten nowy rząd przedłużyła nieszczęścia Polski, to już ja dopowiadam, utworzyła. Jednocześnie dzisiaj przychodzi informacja, że prokuratura zabiera się za posłów partii Razem i grozi im więzienie za jakieś tamte rozliczenia i tak dalej, i tak dalej. Czy nie obawia się pan poseł, że Kaczyński ma tu właśnie instrument w postaci dogadania się z tą starą lewicą, nacisku prokuratorem na nową lewicę i ma plan na te ewentualne przyspieszone wybory? Lewica stanie przy PiS-ie, być może razem z Konfederacją.
To znaczy, no Lewica już chyba nie raz stanęła przy PiS-ie, a raz bardzo spektakularnie nawet. Jakby stała się takim kołem ratunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości, kiedy jeden z koalicjantów no, zaczął stawiać warunki. No było to bardzo niepokojące i zresztą wymowne było zapytanie Donalda Tuska, kiedy Donald Tusk przejął stery Platformy Obywatelskiej przez jednego z dziennikarzy radiowych, pamiętam, który zapytał, no czy przewiduje rozmowy z Lewicą o wspólnym starcie, on odpowiedział, to jest dobre pytanie. I rzeczywiście to jest dobre pytanie, panie redaktorze. Ja zakładam, że Jarosław Kaczyński jako strateg ma scenariusz w swojej głowie i to jeszcze tych scenariuszy pewnie będzie kilka strategii przygotowanych na różne okoliczności, w tym między innymi jakiś tutaj mezalians z Lewicą. Obawiam się oczywiście tego, że takie koło ratunkowe będzie rzucane PiS-owi. Zresztą po odejściu Jarosława Gowina no, niektórzy zakładali, że to będzie upadek już władzy PiS-owskiej, a Jarosław Kaczyński był na to w jakiś stopniu przygotowany. Skorumpowanych było parę osób i no niestety są osoby, które się dają korumpować i no i w tej polityce się sprzedają bardzo, bardzo brzydko. I wie pan, no ja akurat no, jestem daleki, no jestem z okręgu śląskiego, w którym doszło do takiej spektakularnej zdrady Kałuży, który wywrócił tutaj władzę w województwie śląskim, więc no, my na Śląsku brzydzimy się Kałużą i dla nas takie zachowanie, o którym pan hipotetycznie powiedział, no byłoby też takim przejawem, takim syndromem Kałuży, czyli takiej zdrady obywateli, zdrady zasad wartości, ale zdrady państwa, bo no, nie można tej władzy przedłużać kadencji, bo wszyscy za to bardzo dużo płacimy, a płacić będziemy więcej i skutki będą bardzo długo odczuwalne. To jest taka przechodzona grypa, a przechodzona grypa no, skutkuje tym, że są bardzo daleko idące powikłania, które no, zagrażają życiu i zdrowiu.
Panie pośle, mam nadzieję, że ta grypa się kiedyś skończy, że się niedługo skończy. Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę, za pański czas. Był z nami Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego do dobrego na nowy rok.
Dziękujemy wzajemnie. Co możemy na koniec powiedzieć? Czy są jakieś szanse realne, żeby ten PiS od władzy odsunąć? No bo tutaj tak jak rozmawiamy, no Platforma się szykuje programowo. Tutaj pan Makowski też o tym mówił, że już od początku roku ruszają. No ale wybory, czy będą, nie wiadomo, PiS dalej tą większość ma. Jak no straci
wszystko,
jednych posłów, to kupi drugich.
Wszystko to są i ładne słowa, i dobre plany, tylko że realizowane zbyt niemrawo w
ale co mają
ocenie.
Zrobić? No, z drugiej strony, no, co ta opozycja ma zrobić?
No, nie jestem strategiem Platformy Obywatelskiej. Sugerowałem tu pewne rozwiązania, ale chciałem powiedzieć bardziej ogólnie kilka zdań. Po pierwsze, znaleźliśmy się jako naród w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Zobaczcie, żeby odpędzić bandę kato komuny. Tutaj ta banda kato komuny jest o tyle groźniejsza, że ma no, solidne wsparcie kleru katolickiego. Nie zawsze wcześniejsze te pookrągłostołowe, że tak powiem, ekipy miały tak sztywne wsparcie, bo każda z ekip pookrągłostołowych miała wsparcie Kościoła katolickiego. Albo jak ekipa SLD Kwaśniewskiego, no to Konkordat i te sprawy, czyli Kościół im się, że tak powiem, odwdzięczał jako cnotliwa niewiasta za te prezenty. Pamiętacie 17 rozdział Apokalipsy, tam jest o wielkiej niewieście pewnego typu moralności. No to tu mamy takie mniejsze przypadki, także władza każda po okrągłym stole, zresztą komuniści również od 1950 roku, dogadywali się z biskupami katolickimi. Ale władza katokomuny, czyli PiSu, jest po pierwsze na sztywno związana z Kościołem rzymskokatolickim. To Jarosław Kaczyński powiedział, że jest tylko Kościół katolicki, a poza nim jest nihilizm. No to ten nihilizm trzeba, że tak powiem, tu dręczyć, męczyć, a najlepiej zlikwidować. Tak na przykład w stosunku do jednego z kościołów protestanckich, który ja reprezentuję, z Kościoła Nowego Przymierza, tu właśnie użyto metod operacyjnych, prokuratury, sądu, różnych takich, żeby telewizję Idź Pod Prąd zlikwidować dużo wcześniej niż TVN. Przypominam, no ale wtedy jakoś tam nikt nie stanął w naszej obronie. No dobra, było, minęło, idziemy dalej. Oprócz tego wsparcia biskupów i zdecydowanej części kleru, która popiera kato komunę, czyli prawo i niesprawiedliwość, no to wiecie, bezprawie i niesprawiedliwość, to jeszcze jest drugi, może nawet groźniejszy czynnik, że ludzie PiSu, którzy doszli do władzy, bo ludzie Platformy czy ludzie SLD, oni, można powiedzieć, oni troszeczkę rozumieli metodę sprawowania władzy. Czyli nie mieli takich pomysłów, takich ideowo-totalitarnych, tylko wiedzieli, że no dobra, nasze tu brudne interesy załatwimy, ale ludziom też trzeba coś dać. Albo przeciwników no trzeba gnębić, ale nie może to być zbyt ostre, zbyt tam jawne i tak dalej, nie? A władza katokomuny kieruje, znaczy cechuje się tym, co jest najgorsze w katolicyzmie i najgorsze w komunizmie. To tak jakby jezuicką inkwizycję połączyć z Robespierrem, wiecie, z rewolucją francuską. No to jest myślenie tych hunbejbinów pisowskich, czyli takich ludzi jak Czarnek, Ziobro i ci, którzy ich tam wspomagają. Oni absolutnie nie rozumieją, można powiedzieć, takiej kuchni sprawowania władzy, że nie można wszystkiego zawłaszczyć. To są totalitaryści, inaczej mówiąc. I Kaczyński chyba też do nich należy. Stąd ci ludzie są tak strasznie niebezpieczni. nie? Że tutaj no, znaleźliśmy się w takiej patowej sytuacji, że żeby tych hunwejbinów kato komuny, czyli najgorsze z katolicyzmu, czyli inkwizycja i komunizm w wydaniu takich Robespierrów malutkich, nie? Połączone w jedno, praktycznie jesteśmy tylko w obozie okrągłego stołu. Zobaczcie, minęło ponad 30 lat od tamtych czasów, a Polska nie dochowała się żadnej siły politycznej nowej. Ratować Polskę ma Tusk, który przecież wyjechał z Polski w niesławie. Rozumiecie państwo nasz, jakby to powiedzieć, tragiczny stan, że my, ratując się od kaczyzmu, nie mamy żadnej nowej siły politycznej. Bo przecież Hołownia to nie jest żadna nowa siła polityczna. To paru posłów czy senatorów, jak senator Bury z Platformy przeszło do Hołowni i o, jest nowa siła polityczna, hop, siup, zmiana dup. No to nie jest żadne...
wybory dzięki żadna... Platformie Obywatelskiej, tak trzeba powiedzieć, no że
tak,
po tych latach
dlatego
rządów
pokazuje,
Platformy
że dzisiaj, dość. Tak, że dzisiaj jesteśmy w tragicznej sytuacji, że mamy rządy, można powiedzieć, katokomuny, która się nie cofnie przed żadną zbrodnią, żeby zniszczyć tych, którzy ją krytykują, a ratunkiem ma być inne skrzydło, można powiedzieć, kato komuny, tylko liberalne. Czyli jesteśmy tak, jak kiedyś w PZPR-ze, gdzie dwie frakcje walczyły, nie? Tam Żydy i Hamy, tak zwane, nie? No wiadomo, że Moczarowcy, czyli te Hamy, no to oni byli bardziej, można powiedzieć, drastyczni w metodach, zabijanie, terror i tak dalej. A ta druga frakcja, no była taka trochę bardziej liberalna, czyli no tak na zdrowy rozsądek, no to już tam lepsza okupacja tej liberalnej części kato komuny, ale tylko podkreślam, że to, że mówimy, że trzeba odsunąć PiS od władzy na wczoraj, nie? To absolutnie nie oznacza miłości do Platformy Obywatelskiej czy do innych tych sił, które mają ten PiS odsunąć od władzy. To jest dalej, że tak powiem, w tym tyglu kato komuny, który został przez biskupów katolickich zaprojektowany przy okrągłym stole i w tym dalej się nurzamy.
Myślisz, tu że ciekawe... to się zmieni w przyszłym roku?
Chwileczkę, a w przyszłym to nie. To tutaj odsyłam do takiego programu z piątku przed świętami z Joe Osiakiem, kiedy mówiliśmy o ewangelizacji Polski, ale myślę, że to za rok się jeszcze nie uda. Ale już tak w perspektywie 2, 3, może 5 lat to może się udać, nie? Ale tak, że to się za rok stanie, to bym nie uważał. Ciekawe przejęzyczenie tu się pojawiło u naszego pierwszego gościa, u pana Makowskiego, kiedy mówił o obozie tamtej Zjednoczonej Lewicy czy Prawicy, nie wiem, jak oni tam powiedział, w oborze Zjednoczonej Prawicy. I to jest dobre podsumowanie tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia.
Powiedziałeś, że się w przyszłym roku nie zmieni. To nie jest dobra dla nas.
Nie, że się nie zmieni, tylko że się nie zmieni diametralnie.
Aha, czyli jakaś tam szansa na zmianę
idziemy
jest,
idziemy tak? W kierunku prawdziwie dobrej zmiany, czyli rozbudzenia wolnościowych aspiracji Polaków. Ale nie takich ze względu na to, że podwyżka kiełbasy była i ludzie wychodzą na ulicę, tylko że chcą wolności słowa, chcą wolności myśli, chcą godnego traktowania przez władze w urzędach gminnych, powiatowych, tam skarbowych, jakichkolwiek. Chcą normalnego państwa. Powiem ci, tu mamy gościa naszego przyjaciela ze Śląska, z Bielska i jego brat z Bielska przeniósł się w rejon urzędów cieszyńskich, czyli tam, gdzie są luteranie polscy. I mówi, ja w Bielsku idę do urzędu, tam jadam, proszę teraz tam, do następnego pokoju, jutro przyjdź, a to tu się wpieprza, wchodzi, czapki nie mnie. No oczywiście wiecie, że sobie przesadzam, ale takie odczucie. Poszedł do urzędu w Cieszynie, gdzie od setek lat dominuje protestantyzm w Polsce. I mówi, tam normalnie czułem się jak w Ameryce. Urzędnik wychodzi zza biurka, można powiedzieć. Jak mogę panu pomóc? Idzie do drugiego, załatwia jego sprawę i tak dalej. Czyli można w Polsce, tylko trzeba zmienić duchowy punkt odniesienia z katolicyzmu na Biblię. To jest recepta. I w tę stronę każdego roku idziemy coraz dalej. Zobaczcie, że dzisiaj już mówienie o Biblii już nie jest żadnym obciachem w Polsce. A jeszcze parę lat temu, jakśmy zaczynali, było. Także coś się zmieniło. Ale nie myślę, że się zmieni, wiecie, PiS na rząd naszych marzeń. Tego jeszcze w tym roku chyba nie zobaczymy. Ja bym się chciał mylić.
Przechodzimy w takim razie do ogłoszeń. Pokaż, mamy najnowszy numer magazynu Idź Pod Prąd.
Tak. Obłuda, kłamstwo, pedofilia. No i tu walący się Kościół katolicki. Temu poświęcony jest ten numer. A bardziej, oczywiście nie, że tu się wali ten Kościół, bo to tam żadne odkrycie, ale co dalej? Co na miejsce tej ruiny, tego gnijącego wrzodu, który, że tak powiem, niszczy naród polski od kilkuset lat? Nie? To jest pytanie, na które tu staramy się odpowiedzieć. Oczywiście w każdym programie też o tym mówimy. Myślę, że przed Nowym Rogiem, przed Sylwestrem powinien już być w kioskach Empiku, Ruchu i Garmon. Ten numer oczywiście można u nas sobie też zamawiać.
Z ogłoszeń mówiłeś o petycji. W sprawie chińskiej mamy jeszcze ogłoszenie 4 stycznia o godzinie 18 w Warszawie na Placu Zamkowym. Odbędzie się kolejna demonstracja przeciwko igrzyskom w Pekinie. Protest ma zwrócić uwagę na zbrodnie komunistycznych Chin, za które już dawno powinny podnieść konsekwencje. Także zapraszamy do wzięcia udziału w demonstracji. Co jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? Dzisiaj o 18 Idź Pod Prąd dogrywka o naszym pupilu, czyli ministrze Czarnku. Częściowa zdrada, coś takiego przy okrągłym stole.
Oni mają częściową cnotę. To wiecie, ja sobie tak właśnie myślałem, jak to
częściowe
ta częściowa...
cnoty nie wieście, to chyba...
Właśnie,
to
czy jak na przykład... jest prostytutka w Rzeszowie, w tym burdelu znanym służbom specjalnym, ruskim, ukraińskim i podobno też polskim, ale w polskim... Słucham?
To chyba w Podrzeszowym.
Już to tam przecież nie będziemy tu jakiejś topografii przeprowadzać. No tam hasło Rzeszów burdel. Oczywiście absolutnie chcemy, żeby tu mieszkańcy Podkarpacia nie czuli się urażeni, no ale tam biskupi katoliccy i elita pisowska upodobali sobie wasz burdel. W każdym mieście zapewne jest też taki burdel, ale wasz rzeszowski jest sławny. I teraz, jeśli by tam przyszedł na przykład ktoś z SLD, to jest utrata cnoty, nie? To jest cnota, utrata zupełna cnoty, nie? Ale jak przyjdzie biskup katolicki takiego burdelu, towarzyszu Czarnek, czy wtedy ta świętość biskupa jakoś tak nie przelewa się na tę prostytutkę i wtedy mamy tylko do czynienia z częściową utratą cnoty? Jak pan myśli, towarzyszu Czarnek? Ale to pytania na dogrywkę.
Także to o godzinie 18, o 20.30 ostatnia spowiedź, druga część Best Of, także to też bardzo ciekawie się zapowiada. Po programie Pomyśl Dziś Pastora Hojeckiego, święta katokomudy, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza o wydarzeniach z 1989 roku. My przypominamy Państwu o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Możecie to zrobić na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Mamy jeszcze kilka dni do końca grudnia.
I
cel 1000 wpłat. Na dzisiaj mamy 790.
Mam nadzieję, bo to jest stan na 12, może już teraz to jest 800, no już taka jakaś okrągła ta liczba, ale bardzo wam dziękuję za to, że już podczas świąt, chyba nawet w Wigilię, tam te 700 gdzieś już pękło, co pokazuje, że finisz powinien być, no oczywiście nie wiemy, ale powinien być spokojny. Jesteśmy z górką, jeśli chodzi o poprzednie miesiące. No możemy zrobić jakiś rekord, no ale tam dobra, są święta, ludzie też myślą już o Sylwestrze, nie? Ten Nowy Rok, święta, no to nie chcemy wam tam specjalnie zawracać głowy, żeby tam już jakieś rekordy. Wielkim rekordem będzie to, jeśli ten miesiąc się skończy znowu sukcesem 1000 osób, które nas wesprą, bo to jest koniec okresu 3 lat, kiedy w ten sposób finansujecie działalność waszej telewizji.
Także idźpodprąd.pl/wsparcie, tam możecie znaleźć wszelkie szczegóły. My się będziemy już z wami żegnać. Zapraszamy na godzinę 18. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję za dzisiejszy program.
Dziękuję bardzo i zapraszam na dogrywkę.
Zapraszamy na dogrywkę. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.
Witam was w pierwszy dzień po świętach. Tu widzicie zdjęcie z naszej Wigilii w bardzo miłym, kilkunastoosobowym gronie. część naszej redakcji się rozjechała do swoich rodzin, ale też przyjechało kilkoro gości, także w bardzo miłej atmosferze spędziliśmy Wigilię i pozostałe dni świąteczne. Tu jako prezent dla redakcji widzicie takie właśnie urządzenie, żebyśmy nie tylko dbali o ten rozwój duchowy, mentalny, ale też i fizyczny, bo wiecie, że większość czasu to tam siedzimy gdzieś przy komputerach. Także i ta bieżnia już zaczęła służyć. Ale chciałem powiedzieć też kilka takich poważniejszych obserwacji na temat tegorocznych świąt. Okazało się, że temperatura takiego sporu politycznego i nienawiści, można powiedzieć wzajemnej tych dwóch uli, wcale w czasie świąt nie spadła. Jest to smutne, bo w poprzednich latach mimo wszystko jakoś to się udawało, że na czas świąt jakieś takie opłatki, nawet rekolekcje w Sejmie, tak jakoś przynajmniej tak udawali, że jesteśmy razem, jednym narodem i coś nas łączy. Tym razem, tak jak przeglądałem, nawet w czasie świąt media społecznościowe cały czas były tam afery, podsłuchy, naparzanki i tak dalej, a takim szczytem, kulminacją, myślę, była wymiana życzeń. Tutaj z jednej strony Tusk, z drugiej strony taka katoliczka, bardzo taka zagorzała z Radia Maryja, odpowiedziała panu Tuskowi, porównując jego modlitwę czy jego życzenia do psiego szczekania i że ono tam do nieba nie dojdzie. Widać, że upodlenie klasy politycznej, które przenosi się na cały naród, rzeczywiście już sięgnęło apogeum. Przed świętami apelowałem, żeby nie dać się Kaczyńskiemu i reszcie tej bandy podpuszczać w tę stronę. Ten apel ponawiam. Przed nami bardzo trudne zadanie, by uczyć się rozmawiać pomimo nawet wielkich różnic. Ale w Jezusie jest to całkowicie w naszym zasięgu.
Grudnia 1989 roku Sejm zakończył uchwalanie ustaw umożliwiających przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Według planu opracowanego przez zespół kierowany przez Leszka Balcerowicza, członkami tego zespołu byli Stanisław Gomułka, Wojciech Misiąg, Stefan Kawalec oraz ekonomiści amerykańscy Jeffrey Sachs i David Lipton. Sytuacja gospodarcza Polski w tym czasie była bardzo zła. Inflacja w ciągu roku wyniosła 3000%. Deficyt budżetowy wyniósł około 8% PKB. Bardzo wysokie było też zadłużenie państwa za granicą. Ustawy procedowano w sposób przyspieszony. Nie było możliwości wprowadzania poprawek w komisjach. Zakazywały one bankowi centralnemu finansowania deficytu budżetowego. Wprowadzały wewnętrzną wymienialność złotego, pozwalały na ogłoszenie bankructwa przedsiębiorstwa państwowego, regulowały zasady zwalniania pracowników i wprowadzały zasiłki dla bezrobotnych, dawały bankom możliwość naliczania zmiennego oprocentowania kredytów, znosiły monopol państwa w handlu zagranicznym i wprowadzały jednolite zasady opodatkowania i oclenia wszystkich podmiotów gospodarczych. Wojciech Jaruzelski podpisał te ustawy 31 grudnia i od 1 stycznia 1990 roku zaczęły obowiązywać. Hiperinflacja w Polsce została stopniowo zduszona. Wiele dużych zakładów pracy upadło. Banki naliczały niezwykle wysokie oprocentowanie kredytów. Wiele przedsiębiorstw zostało sprzedanych za kilka procent swej rzeczywistej wartości. W roku 90 powstało 300 tysięcy nowych małych firm. W ciągu 30 lat średni dochód mieszkańca Polski wzrósł z 20% do 50% dochodu mieszkańca Stanów Zjednoczonych. Przewyższył dochód Węgra i zbliżył się do dochodu Czecha. Trwają spory, czy nie można było tego osiągnąć mniejszym kosztem.